podcasty w shop i wiesz więcej.
W naszym pierwszym podcaście, który był poświęcony problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy, próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, skąd w ogóle wzięło się BHP, co należy przez to bezpieczeństwo rozumieć oraz jak przez lata ono ewoluowało aż do tego nowoczesnego podejścia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, jaki jawi się jako kultura bezpieczeństwa pracy. I dzisiaj chcielibyśmy się troszeczkę na tej definicji kultury bezpieczeństwa, całym zjawisku, nieco dłużej się zatrzymać. Zresztą jak spojrzymy w ogóle z perspektywy czasu, szczególnie w Polsce, do dzisiaj pokutuje przekonanie, że bezpieczeństwo i higiena pracy to nauki, które mają swoje korzenie, czy są ugruntowane w naukach technicznych, w zarządzaniu inżynierii produkcji, bo to ten nurt, który był pierwszym, na który zwracano uwagę, zresztą bezpieczeństwo i higienę pracy, szczególnie tutaj na Śląsku, było dość mocno rozwinięte przede wszystkim w zakładach przemysłowych, czy też w przemyśle ciężkim. Gdybyśmy spojrzeli na Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, jej powstanie w 2002 roku oraz osoby, które miały dość znaczący wpływ na to, jaki kształt będzie miało same edukowanie przyszłych inżynierów w specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy, to spośród znamienitych profesorów znakomita większość to profesorzy, którzy wywodzą się z Głównego Instytutu Górniczego czy z Politechniki Śląskiej. I oni wszyscy przede wszystkim byli reprezentantami nauk typowo technicznych. Zresztą w dyskusjach z niektórymi można było nawet usłyszeć, że dobrym BHP-owcem może być tylko ten, który jest inżynierem, a ten, który nie jest inżynierem, ten, który ma deficyty w wiedzy takiej czysto technicznej, raczej nie powinien być czy zajmować się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli spojrzymy jednak na kulturę bezpieczeństwa pracy, zobaczymy sobie naukowców, którzy rozwijali tą teorię, to okazuje się, że tam mamy do czynienia ze specjalistami w naukach o zarządzaniu, czy nawet w naukach związanych z psychologią, tak? Dzisiaj przywołamy sobie profesora Gellera, to jeden z pierwszych profesorów zajmujących się kulturą bezpieczeństwa, to amerykański profesor, który jest de facto behawiorystą, czyli bardziej zajmuje się tym, próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie zachowują się w taki, a nie inny sposób. Tak na dobrą sprawę, profesor Geller, zajmując się problemami kultury bezpieczeństwa, w swoich teoriach wskazuje, że kultura bezpieczeństwa jest oparta na trzech takich zasadniczych nurtach. Jeden to jest środowisko pracy, niektórzy mówią o technicznym środowisku pracy, czyli tak de facto urządzenia, maszyny, to za pomocą czego pracownik wykonuje pracę oraz gdzie wykonuje tą pracę, czyli jak wygląda zorganizowane stanowisko pracy, tam też będziemy mówić o ergonomii, ale w szerszym kontekście również będziemy mówić o tym, czy są pewne narzędzia, które wspierają zarządzanie tym bezpieczeństwem, czyli mówiąc krótko, system zarządzania. Tak? Drugi element, o którym mówi wspomniany już profesor, to zachowania pracowników, czyli ich podejście do przestrzegania przepisów, to rozwijanie troski wykraczające poza standardy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy po stronie menedżerów. I trzecia gałąź, czy trzeci element, który dotyczy kultury bezpieczeństwa w postrzeganiu profesora Gellera, to są cechy osobowe poszczególnych pracowników, czyli tak na dobrą sprawę ich wiedza, umiejętności, doświadczenie, czy też kompetencje. Patrząc na to ujęcie, należy wskazać, że dzisiaj tą kluczową i oczekiwaną kompetencją BHP-owca, którego dzisiaj już nie będziemy nazywać BHP-owcem, tylko safety managerem, a safety manager to znaczy osoba, która przede wszystkim potrafi wpłynąć na zachowania pracowników, to znaczy to jest osoba, która ich indaguje do tego, aby zachowywali się w sposób bezpieczny, żeby oni też zrozumieli, dlaczego w ten sposób bezpieczny mają pracować. I to jest bardzo trudne. Tak na dobrą sprawę safety manager zarabia średnio 3-4 razy więcej niż BHP-owiec, ale też praca jego jest 3 razy trudniejsza. Czasami się śmieję, rozmawiając ze studentami, że zupełnie inaczej wygląda i jest postrzegany safety manager, a inaczej BHP-owiec. Nawet opowiadam, że o wiele łatwiej poderwać dziewczynę na safety managera niż na samego BHP-owca. Natomiast wróćmy sobie na chwilkę do profesora Gellera. Profesor Geller mówił, że są pewne determinanty, które pomagają w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy. I na samym początku on wskazuje zaangażowanie najwyższego kierownictwa w problemy związane z bezpieczeństwem pracy. I jawi się to jako kluczowa sprawa. A mianowicie, jeżeli szef, jeżeli właściciel, jeżeli ten, który decyduje o tym, jak ma wyglądać zarządzanie w szerokim kontekście przedsiębiorstwem, a w tym również zarządzanie bezpieczeństwem, nie jest przekonany do działań, które mają być podejmowane w kontekście poprawy warunków, no to ciężko mówić o kulturze bezpieczeństwa. Czasami zdarza się, że pytają mnie przedsiębiorcy, w jaki sposób zacząć w ogóle proces implementacji kultury bezpieczeństwa. Tutaj mu odpowiadam, najpierw należy go ułożyć w głowie samego szefa. On musi być przekonany do tego, że chce zainwestować, bo kultura bezpieczeństwa pracy kosztuje. I problem polega z nami, Polakami, że my jesteśmy mocno niecierpliwi. My chcemy widzieć efekty tu i teraz, a te procesy owocują dopiero po pierwszej dekadzie, czyli no, w naszej rzeczywistości w tym czasie dość mocno odległym, tak nam się po prostu wydaje. Oprócz tego zaangażowania najwyższego kierownictwa w problemy związane z bezpieczeństwem, oczywiście ważne jest to, aby również sami pracownicy rozumieli, że bezpieczeństwo jest ważne. Aby to uzyskać, musi być określona polityka bezpieczeństwa pracy, wyrażona w odpowiednich procedurach czy też przepisach, choć tu od razu powiem, że ja osobiście nie jestem zwolennikiem 30-40 tomów związanych z polityką bezpieczeństwa pracy. Uważam, że im więcej dokumentów, to znaczy, że jest większy bałagan. Generalnie jestem zwolennikiem dość prostych rozwiązań. Im mniej zapisów, tym łatwiej gdzieś tam to uregulować. Następną rzeczą, o której mówi Geller, to również identyfikowanie się z problemami bezpieczeństwa całej załogi, czy też partycypacja w bezpieczeństwo wszystkich pracowników. Tu jest to do uzyskania między innymi przez komunikację opartą na wzajemnym zaufaniu. Aby pracownik chciał pracować bezpiecznie, a nie musiał pracować bezpiecznie, w kontekście komunikacji musimy pamiętać, że ten komunikat musi się zawierać w takim układzie. Powiedzenie znaczy usłyszenie, usłyszenie znaczy zrozumienie, a zrozumienie znaczy zaakceptowanie. To znaczy, menedżerze, safety menedżerze, nie tylko mów do ludzi, ale staraj się, żeby cię usłyszeli. Upewnij się, że cię zrozumieli i to zrozumienie przekłada się też w atencję i akceptację. To znaczy, oni rozumieją, dlaczego mają pracować bezpiecznie i widzą, że to przynosi określone profity. No i jeszcze jeden z elementów, które warto tutaj wymienić, to szybkie działania czy szybka reakcja na sytuacje, które stwarzają zagrożenie dla pracowników. Czyli takie podejście, jeżeli widzimy problem, jeżeli go definiujemy, to od razu podejmujemy działania, aby skorygować potencjalne zagrożenie pracowników. No i ostatni element, jakość związana z wyjaśnieniem przyczyn wypadków i katastrof w miejscu pracy. Raczej będziemy mówić o wypadku, bo katastrofa to wtedy, kiedy naprawdę wiele ludzi ginie w środowisku pracy, a z tym, z czym mamy do czynienia na co dzień, raczej to będzie wypadek przy pracy. Zresztą o wypadku przy pracy myślę, że porozmawiamy sobie następnym razem, bo tu też chciałbym mocno zaakcentować rolę safety managera jako kluczowej postaci w wyjaśnianiu okoliczności przyczyn wypadku przy pracy. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na ten problem w szerszym kontekście, nie tylko sporządzenia protokołu, ale faktycznych działań mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Zresztą w ogóle, jak spojrzymy sobie w kontekście wypadku i kultura bezpieczeństwa właśnie w tym pryzmacie, no to nie można ominąć kolejnej dość istotnej postaci międzynarodowej, jeżeli chodzi o naukę bezpieczeństwa i higieny pracy, a mianowicie profesor Hudson, który w 1996 roku po przeprowadzeniu badań związanych z podejściem do BHP w kontekście wypadku, niemalże w każdej szerokości geograficznej, bo na każdym kontynencie te badania były realizowane, był czy jest autorem teorii ewolucji kultury bezpieczeństwa pracy. Ta teoria ma 5 stopni. Na samym dole profesor Hudson mówi o tak zwanej kulturze patologicznej. To jest takie podejście do BHP, że jeżeli dochodzi do wypadku, zawsze obwiniamy za ten wypadek pracownika. Co więcej, wyrzucamy go z pracy, bo uważamy, że w przestrzeni dla niego już nie ma miejsca. Przykładem, pracownik świadczący pracę wskutek wypadku traci rękę, no to mówimy takiemu pracownikowi, no przyjacielu, no to twój problem, że tą rękę straciłeś i tak między Bogiem a prawdą musisz odejść z pracy, bo nam jednoręki pracownik do niczego nie jest przydatny. zakład pracy, w którym pracował, kompletnie się nim nie interesuje i co więcej, system, państwo też się nim nie interesuje. Ja analizując, badając kulturę bezpieczeństwa, muszę powiedzieć, że takiej kultury w Polsce nie znalazłem. Ale w krajach takich jak Indie, Chiny, no można by było zauważyć, że może takie zjawisko jeszcze będzie miało miejsce. Wyższy poziom, czyli następny, o którym mówi profesor Hudson, to kultura reaktywna. To jest jeszcze bardzo niski poziom, ale uwaga, bardzo często charakterystyczny dla polskich zakładów. To jest takie podejście do BHP, że jak dochodzi do wypadku, to wszyscy podnoszą larum. Zbiera się zespół, jest mocne postanowienie poprawy, tak mamy action plan, tak i tak będzie, ale moi drodzy, miną 2 tygodnie, kurz opadnie i stan pozostaje taki, jak był sprzed wypadku. Ja sobie czasami dworując mówię, że to jest tak zwana kultura syndromu kaca, bo czasami jak ktoś pijący alkohol się przeczęstuje nim, rano wstaje, mówi, że więcej alkoholu do ust nie weźmie, a za tydzień idzie do baru nucąc, będzie zabawa, a rano się budząc widzi, że no było mocno na bogato, bo budki są zdarte, znaczy było wleczone do domu. Następna kultura to kultura systemowa, zwana też kulturą wyrachowania. W tej kulturze zwracam uwagę na to, że zaimplementowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem jawi się jako swoiste panaceum na wszystkie problemy związane właśnie z bezpieczeństwem pracy. To znaczy, jeżeli wprowadzimy odpowiednie procedury, to już nigdy nie powinno dojść do wypadku. Powiem szczerze, dość chybiona teza, bo gdyby tak było, szanowni państwo, wszyscy ci, którzy jeździcie samochodem, zdaliście prawo jazdy, a skoro zdawaliście egzamin na prawo jazdy, to był on teoretyczny, w którym to mieliście za zadanie odpowiedzieć na pytania związane z problemami ruchu drogowego, a następnie mieliście egzamin praktyczny, który miał wam udowodnić, czy te przepisy i teorie jesteście w stanie wdrożyć w rzeczywistość i tu jeszcze brana pod uwagę była umiejętność poruszania się samochodem. Oczywiście im dłużej jeździcie, tym ta praktyka jest większa, ale nie chciałem mówić o prawo jazdy, tylko chciałem powiedzieć o tym, że tam są przepisy ruchu drogowego, tak? Jeżeli macie taki znak, że jest na nim narysowane 70, to znaczy, że przekraczając ten znak, nie możecie jechać z prędkością więcej niż 70 km na godzinę, tak? Jeżeli wszyscy znają przepisy i wszyscy je przestrzegają, według kultury właśnie systemowej, no to pytanie, po co jest w ogóle policja? Bo przecież jest przepis, będziemy go przestrzegać. No niestety tak nie jest. I w przestrzeni pracy też tak nie jest. Następny poziom kultury, który jawi się już jako relatywnie wysoki, to kultura proaktywna. To jest takie podejście do BHP, gdzie zauważymy dbałość o bezpieczeństwo pracy, dążenie do tego, żeby te warunki były coraz lepsze, ale bezpieczna praca nie jest efektem wewnętrznej determinacji pracowników, tylko konsekwencją reżimu. Po prostu przed obawą, przed karą, pracownicy zaczynają pracować bezpiecznie. I z moich doświadczeń to jest najwyższy poziom bezpieczeństwa, jaki udało mi się znaleźć w Polsce. Bo zdarzają się zakłady, gdzie deklaracja tej kultury bezpieczeństwa jest na relatywnie bardzo wysokim poziomie, ale jak popatrzymy w stan faktyczny, to niestety ona gdzieś właśnie by się mieściła w tej kulturze, o której teraz powiedziałem. I najwyższy poziom, najbardziej oczekiwany, to kultura kompleksowa, zwana też kompletną. To jest takie podejście do BHP, gdzie zauważymy partycypację w bezpieczeństwo wszystkich pracowników, gdzie pokutuje wręcz hasło, nie jest nic tak ważne, żeby nie mogło być wykonywane w sposób bezpieczny. Safety first, tak? Nie znalazłem takiego zakładu w Polsce. Mogę powiedzieć, że są niektóre podmioty, które gdzieś są tak między właśnie tą kulturą proaktywną, a kulturą kompleksową, ale jej po prostu nie znalazłem. Być może wynika to z tego, że my Słowianie mamy swoiste podejście, mamy też łatwość do podejmowania zachowań ryzykownych. Dla nas przepis jest zawsze o charakterze ambiwalentnym i już z góry zakładamy, ewentualnie jakby go można było po prostu ominąć, tak się dzieje. Gdybyście państwo byli w amerykańskiej firmie DuPont, i tam szli po schodach i nie trzymali się poręczy, to każdy napotkany pracownik wam zwróci uwagę. Weź powie, stary, złap się poręczy, bo to jest niebezpieczne. I wy się złapiecie tej poręczy, ale powiem szczerze, puścicie tą poręcz, jak tylko zniknie z oczu ten, który wam zwrócił uwagę. Problem polega na tym, że za chwilę spotkacie następną osobę i ta znowu wam zwróci uwagę. Dla świętego spokoju będziecie się trzymać tej poręczy, żeby nikt was nie napastował. Natomiast za miesiąc będziecie schodzić po schodach i dojdziecie do takiej konkluzji, kruca bomba, trzymam się poręczy, bo już się wypracował nawyk, tak? Żeby nie lokować w tym podcaście produktu w jednym z zakładów tutaj na Śląsku, bardzo duży koncert, na wszystkich poręczach mają takie romantyczne napisy, złap mnie, ale pracownicy trzymają się tylko wtedy, jak idzie safety manager i to jest smutne. Biorą sobie za powód do dumy, jeżeli uda im się oszukać system. Kiedyś prowadząc zajęcia, bo u nas w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na drugim stopniu, czyli studiach magisterskich w specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy, jest osobny przedmiot traktujący kulturę bezpieczeństwa pracy i na jednym z zajęć, tłumacząc czy przybliżając naszym studentom problematykę, o której dzisiaj rozmawiamy, przytoczyłem doświadczenia profesora Hudsona i mówiłem o tej kulturze kompleksowej, zwanej też kompletną, a że grupa była świetna, to wpadłem na taki pomysł, mówię, słuchajcie, zwracajcie uwagę przez najbliższy czas swoim koleżankom, kolegom z różnych wydziałów, że jak chodzą po schodach, szczególnie schodząc, żeby się trzymali poręczy, bo to jest po prostu bezpieczne. Za tydzień miałem z nimi zajęcia, przychodzę i pytam się Tygrysa, jak poszło, a jeden ze studentów mi odpowiada, że zwrócił uwagę na to, że jedna z dziewcząt nie trzymała się poręczy, a ta powiedziała, że tak prymitywnego podrywu jeszcze w życiu nie doświadczyła, jak widzicie, mój eksperyment nieco legł w gruzach. To znaczy, że kultura bezpieczeństwa, to znaczy, że rola safety managera, a nie tylko BHP-owca, jest o wiele trudniejsza niż samo BHP, czy samo zarządzanie bezpieczeństwem pracy w tym nurcie nauk technicznych. Dziś największym wyzwaniem jest to, aby przekonać pracownika do zachowań bezpiecznych. To, żeby on chciał pracować bezpiecznie, a nie musiał pracować bezpiecznie. I za to safety manager dostaje relatywnie większe pieniądze niż ten klasyczny BHP-owiec, który zwraca uwagę tylko na to, czy maszyna jest odpowiednio zabezpieczona, oświetlona, a nie zwraca uwagę na to, w jaki sposób te problemy bezpieczeństwa postrzega pracownik i dlaczego on nie widzi tych rzeczy, które widzi BHP-owiec.